Poranna katecheza w środę to nauczanie ojca świętego Jana Pawła II. Dzisiaj wysłuchamy słowa, które ojciec święty Jan Paweł II skierował do młodzieży zgromadzonej przed siedzibą arcybiskupów krakowskich, tak zwane przemówienie z okna bądź spotkanie z młodzieżą z okna. 10 czerwca 1987 rok. Prośmy Ducha Świętego, potrzebne dla nas łaski, abyśmy dobrze wykorzystali ten czas katechezy.
Thank you. właściwie to tak, więc weź nas z sobą, to ja właściwie oczywiście nie mam dla was biletu lotniczego ani żadnego innego, ale od początku, od 78 roku to was z sobą zabrałem i bardzo was z sobą tam mam. I nie ma tam dnia, żebyście nie byli ze mną. Nie ma tam dnia, żebyście nie byli ze mną. Zresztą tak się przyzwyczaili, prawdopodobnie wyście tak napuścili młodych na całym świecie, że gdzie papież przyjedzie, to pierwsze pchają się do niego młodzi. Ja się z tego bardzo cieszę. I to jest też jakiś dalszy ciąg tego, weź nas z sobą. Gdybym nie nauczył się być z wami dawniej, a tego się nie da zapomnieć, gdybym nie nauczył się być z wami, gdybym nie nauczył się, co to znaczy być młodym, jakie to piękne i jakie to trudne, to prawdopodobnie bym nie potrafił i nie ciągnęliby mnie tak wszędzie za sutannę. Chodź, zostań z nami. Bo ja się tego tutaj nauczyłem, w Polsce się nauczyłem. Od was. Nie od was, bo wyście wtedy jeszcze mieli za mało lat, ale od takich jak wy, od waszych wtedy rówieśników, którzy już dzisiaj nie są młodzieżą, tak jak wy nią jesteście. Więc nauczyłem się od młodych tej problematyki młodości, która jest wielkim darem Bożym, która jest piękna i trudna. Może właśnie dlatego jest piękna, że jest trudna. Młodości, od której nie można uciec, bo wchodzi w życie człowieka siłą faktu, w odpowiednim czasie. Można tylko ją rozegrać. Tak jak z tymi talentami w Ewangelii. Nawet właściwie to się jej nie da zakopać w ziemi. Ona nie może być zakopana. Ona się rozwija. Można tylko ją rozegrać, dobrze albo źle. I to wszystko jedno, gdzie byśmy się znaleźli. Nie myślcie, że tu jest najtrudniej. Jest trudno także i tam. Jest trudno także i tam. I problemy młodzieży są wszędzie bardzo podobne. I wszędzie na nie trzeba szukać mniej więcej takiej samej odpowiedzi. Ta odpowiedź jest w nas. Na tym zresztą polega urok młodości. Urok młodości to jest odkrycie świata wewnętrznego, mojego wewnętrznego ja. To wewnętrzne ja jest bardzo bogate. Bogate możliwości w jednym i w drugim kierunku. I w kierunku dobra i w kierunku zła. W jednym i w drugim kierunku. I w tym miejscu znajduje się rozwiązanie na całe życie. Oczywiście, że do tego rozwiązania należą jeszcze tak zwane warunki zewnętrzne, które są nieodzowne, które się muszą znaleźć. Jeżeli społeczeństwo myśli o swojej przyszłości, to musi myśleć o warunkach życia dla swojej młodzieży. Ja tu nie chcę nikogo pouczać, ale to jest w hierarchii spraw. To jest, jeżeli nie punkt pierwszy, to jeden z pierwszych punktów. warunki życia dla młodzieży, warunki życia, warunki rozwoju. Równocześnie to jeszcze nie jest wszystko, bo mogą być najlepsze warunki i nic z tego nie wychodzi. Nawet czasem jest tak, że jak są za dobre warunki, to one więcej przeszkadzają, jak pomagają. Warunki muszą być tak w sam raz, żeby człowiek mógł się rozwijać, ale żeby musiał wkładać w to wszystko siebie, żeby mógł i musiał równocześnie. Kiedy mówię mógł, to znaczy, żeby miał warunki. Kiedy mówię musiał, to mam na myśli powinność wewnętrzną. Powinność wewnętrzną. Człowiek młody powinien mieć od zewnątrz te warunki, które by wyzwalały w nim powinność stawania się, powinność rozwijania się, postępu. To znaczy perspektywę, tylko tę perspektywę stwarzają równocześnie warunki i ja sam. I czasem ja muszę być silniejszy nawet od warunków. Ja nie wiem, czy to nie jest problem naczelny młodzieży dzisiaj, nie tylko tu. Młody człowiek musi być silniejszy od warunków, bo warunki niesprzyjające są także na przykład we Włoszech. Gdziekolwiek się pojawię we Włoszech, z jakimkolwiek środowiskiem rozmawiam, wszędzie powtarza się sprawa braku pracy dla młodych ludzi, bezrobocie młodzieży. Więc istnieje problem podobny, istnieją problemy podobne w różnych stronach świata, w różnych, powiedzmy, strefach grobu. I wracamy teraz do tego, w jaki sposób człowiek, zwłaszcza młody, musi być silniejszy od warunków. Żadne warunki go nie potrafią wytrącić. On potrafi być, poprzez te warunki się przebić, jak to napisał jeden znakomity duszpasterz akademicy w Polsce, który tutaj w Krakowie był u Dominikanów. Ojciec Pawłowski napisał: siła przebicia. Ja wiem, że ta siła przebicia to czasem była rozumiana jako, jakby to powiedzieć, zapomniałem już trochę tego języka. No, talent kombinowania, powiedzmy. Coś w tym rodzaju. Ale jest taka siła przebicia, która tkwi w człowieku i która wynika z jego wartości i na którą wszyscy muszą zamknąć twarz. Jest taka siła przebicia. I ja myślę, że już są, że już ogólnie biorąc jest klimat po temu, żeby ta siła przebicia, ten rodzaj siły przebicia przynosił skutki. Przynosił skutki. Powiem jeszcze więcej. W tym rodzaju siły przebicia musi każdy z was być twórczy i musicie być wszyscy razem solidarni. Tak, no więc o tej sile przebicia. Nawiązuję do tego, co mnie tutaj do Polski sprowadziło. Zostałem zaproszony na kongres eucharystyczny. Ten kongres eucharystyczny odbywa się w całej Polsce. Ja wędruję z miasta do miasta, spotykam wielkie rzesze. Tak było w Lublinie, tak było dzisiaj w Tarnowie. Jutro jadę na północ, wielkie spotkania. Wszyscy rozważamy tajemnicę Eucharystii, koncentrując się na tych słowach, które napisał ewangelista święty Jan o Panu Jezusie, że umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Powiedziałbym, ażeby nawiązać do tego, co mówiłem poprzednio, że właśnie przez tę miłość i przez ten sakrament, który tę miłość wyraża, Chrystus daje nam od wewnątrz najpotężniejszy środek tej siły przebicia, która tak bardzo potrzebna jest młodym, żeby się przedwcześnie nie wycofać, nie uciec, nie załamać, żeby nie zagubić perspektywy. Nie można żyć bez perspektywy. Otóż w czasie tych rozważań, homilii na szlaku Kongresu Eucharystycznego w różny sposób formują mi się jak gdyby definicje Eucharystii. Nie są to definicje doktrynalne, ale pastoralne. Ja bym powiedział, że to jest także sakrament siły przebicia. To może bym przede wszystkim wam powiedział. I to nie jest stwierdzenie abstrakcyjne. To ma swoje pokrycie w doświadczeniu całych pokoleń. Całych pokoleń, również tu na tej ziemi. Również w doświadczeniu tego pokolenia, do którego ja należałem. Kiedy byłem młody, 3 pokolenia wstecz. Również w doświadczeniu tego pokolenia to znajdowało się w centrum doświadczenia. Jeżeli patrzę na moją młodość, na tę młodość lat okupacji, straszliwych lat, to koszmar. To, co było źródłem siły przebicia, to Eucharystia, tak musiałbym powiedzieć. I nie tylko dla mnie, dla wielu, a chyba najbardziej dla tych, którym się przyszło najtrudniej przebijać. Coraz więcej wychodzi tych książek o różnych obozach, o różnych najstraszliwszych doświadczeniach wcześniejszego pokolenia naszego narodu. Ten sakrament był ich siłą. Więc i dla was też jest siłą przebicia. W warunkach, w których się znajdujecie, jest źródłem siły. Jeżeli coś bym chciał wam powiedzieć przez to okno, z tej witryny, to myślę, że to jest najważniejsze. Nie jest to kazanie, jest to gawęda, bo jesteśmy w takiej sytuacji gawędziarskiej. Nie jest to przygotowane, jest to w jakiś sposób improwizowane. Ale improwizowane jest zawsze najbardziej przygotowane, bo się improwizuje to, co się nosi najgłębiej w sobie, co ma najgłębsze pokrycie doświadczalne. No więc życzę wam przy tym spotkaniu Anno Domini 1987, 9 rok, jak już stąd wybyłem, życzę wam tej właśnie siły przebicia. Nie ma takiego pokolenia chrześcijan, takiego pokolenia ludzkości, z którym Chrystus nie dzieliłby się sobą. Ostatecznie chodzi o to, żeby człowiek nie zagubił ludzkiego wymiaru swojego życia. Właśnie Chrystus daje mu ten ludzki wymiar swojego życia jako Syn Boży. To jest niesłychana solidarność z człowiekiem. Wy się zastanawiajcie nad tym sakramentem. Od tego jest ten kongres. Nie tylko, żeby papież przyjechał, przejechał, żebyście pokrzyczeli, pośpiewali bardzo dobrze, zwłaszcza jak są piękne piosenki, ale tak, żebyście się dobrze nad tym wszystkim zastanowili. Co to wszystko znaczy? Ta solidarność Boga z człowiekiem. Jako początek wszelkiej solidarności człowieka z człowiekiem. jako początek wszelkiej solidarności ludzkiej. Solidarność Boga z człowiekiem, sięgająca do tego, że daje siebie. To jest szczyt tego, co można dać człowiekowi. Szczyt obdarowania. Równocześnie szczyt zobowiązań. Ponieważ bardzo niedobre są dary, które nie zobowiązują. To jest bardzo niebezpieczne. Także i w praktyce społecznej. To jest bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczny jest sposób kupowania sobie człowieka darami. Nie, nie. Chrystus nic z tego. Pamiętam, że kiedy byłem młody, tak jak wy, i czytałem Ewangelię, to dla mnie najsilniejszym argumentem za prawdziwością tego, co czytam, było, że tam nie ma żadnej taniej obietnicy. Mówił swoim uczniom prawdę zupełnie surową. Nie spodziewajcie się, żadne królestwo z tego świata, żadne siedzenie po prawicy i po lewicy w znaczeniu urzędów tego przyszłego mesjańskiego króla. Mesjański król pójdzie na krzyż, tam się sprawdzi. Potem zmartwychwstanie. Da wam siłę, da wam moc Ducha Świętego, że potraficie przed światem dawać świadectwo temu ukrzyżowanemu. Ale żadnej taniej obietnicy. Na świecie ucisk mieć będziecie. Mnie to bardzo przekonywało. Dlatego, ponieważ normalnie ludzie starają się pociągać innych obietnicami. Obietnicami, karierą, ja wiem jeszcze czym, korzyściami, co ci z tego przyjdzie, będziesz miał z tego to, a to, a tamto. No rzeczywiście, można tak pójść. Chrystus nic z tego. To jest największy dar. To jest nieskończony dar, Eucharystia, Chrystus. Równocześnie to jest dar najgłębiej zobowiązujący. I na tym polega jego siła kreatywna. Przez to on buduje człowieka. Buduje człowieczeństwo nasze. Przez to nam daje tę siłę przebicia. Bo tak jest skonstruowany człowiek. Człowiek jest mocny, świadomością celów, świadomością zadań, świadomością powinności. A także i świadomością tego, że jest miłowany. Dlatego, żeby się móc przebić, trzeba mieć pewność, że jestem miłowany. Eucharystia to jest, przede wszystkim ta świadomość. Jestem miłowany, ja jestem miłowany. Ja taki, jaki jestem. Każdy w swoim najbardziej indywidualnym człowieczeństwie miłuje mnie. Umiłował mnie i wydał samego siebie, jak napisał święty Paweł. Umiłował mnie, Pawła. A on wiedział, jakie miał długi w stosunku do tego, który go umiłował. I każdy z nas może to sobie powtórzyć. Każdy z nas się może w podobny sposób rozliczyć, mówiąc umiłował mnie. Powiedziałbym, że ta siła przebicia, która tak bardzo wam jest potrzebna, ona się zaczyna od tej świadomości, że mnie umiłował. A jeżeli mnie ktoś miłuje, to ja jestem silny. Bardzo wielkim niebezpieczeństwem, o którym słyszę, nie wiem czy tak jest, jest to, że ludzie się jak gdyby mniej miłują w Polsce. Że coraz więcej wychodzą egoizmy, przeciwieństwa. Ludzie się nie znoszą. Ludzie się zwalczają. To jest zły posiew. To nie jest Eucharystii. To nie jest od Chrystusa. I to trzeba przeobrazić. Ja myślę, że ten kongres jest między innymi, może nawet przede wszystkim po to, ażeby ten jakiś podstawowy klimat, podłoże naszego życia wspólnotowego przetworzyć. Musi w świadomości wszystkich nas stanąć na pierwszym miejscu to, że jest ktoś, kto miłuje, bez względu. Nigdy się z tej miłości nie wycofuję. Choćbym ja był najgorszy, choćbym ja go zawodził, choćbym ja go zdradzał, tak jak go zdradził nawet i ten Piotr, którego jestem następcą. On nie zawodzi. Można na jego miłość zawsze liczyć. Więc to wam tak trochę powiedziałem o sprawach, które mi przychodzą na myśl, kiedy was słyszę i kiedy do mnie, na mnie krzyczycie, żebym wam coś mówił, żebym z wami rozmawiał. No niby ja mówię, a wy nic nie mówicie. Zaśpiewajcie coś jeszcze, bo kardynał nas pogania. Zaraz, powoli. On wcale nie jest tak, na takiej straconej pozycji. On mówi, że od godziny 11 w kościołach krakowskich zaczyna się adoracja eucharystyczna w związku z kongresem i żebym ja, papież, w tym nie przeszkadzał. Więc zaśpiewajcie jeszcze coś. Zaśpiewajcie tak, żebym zabrał ze sobą znowu. Tyle zabrałem w 78 roku. Jeszcze do dzisiaj tym żyję. 100 lat to umiemy wszyscy. Do znudzenia. Piękne, bardzo piękne. A ci harcerze tutaj są, co byli pod świętym Idzim? Nie ma.
Oh. upragnionym Cię.
Za co? Zobaczymy. Tak, więc jesteście jeszcze jednym pokoleniem Polaków, które znowu stawia sobie sprawę wolności.
W ramach dzisiejszej katechezy wysłuchaliśmy słów skierowanych przez Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży w 1987 roku w czasie gawędy pod oknem.